trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzydziesta trzecia niedziela zwykła, rok A. Z Księgi Przysłów. Wdzięk jest zawodny, piękność ulotna. Chwalić należy kobietę, która boi się Pana. Z Psalmu 128. Szczęśliwy, kto oddaje cześć Panu, kto kroczy drogami, które On wskazuje. Z pierwszego listu do Tesaloniczan. Wy wszyscy przecież jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy i ciemności. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Siostry i bracia, przedostatnia niedziela roku liturgicznego. Teksty zarówno w dni powszednie, jak też teksty niedzielne kierują naszą uwagę do spraw ostatnich, ostatecznych. Była przypowieść o dziewczętach mądrych i mało zapobiegliwych. Były inne teksty. W liturgiach dni powszednich cały czas słuchamy fragmentów Ewangelii w redakcji świętego Łukasza z różnymi nawiązaniami do tego, co się wydarzy, gdy Chrystus przyjdzie ostatecznie, po raz drugi, kiedy nadejdzie dzień Syna Człowieczego. I dziś Kościół zaprasza nas do tego, byśmy przyjrzeli się bardzo ważnej prawdzie, która, myślę, jest dla nas jasna, bardzo klarowna, którą posługujemy się albo o której wiemy, z której istnienia zdajemy sobie sprawę codziennie. Może dlatego Kościół ją przypomina, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy na dobrej drodze. O co chodzi? Zajrzyjmy po kolei do tych czytań, które dziś otrzymujemy jako dar Boga dla wspólnoty Kościoła, po to, żeby każdy z nas nakarmił się Słowem, żeby każdy z nas wszedł w relację z Bogiem, który chce być troskliwym Ojcem. Miejmy taką świadomość, kiedy będziemy słuchać liturgii Słowa podczas Eucharystii i kiedy teraz siadamy przy Biblii, przy tych czterech tekstach danych jako liturgia Słowa na 33. niedzielę w ciągu roku, w roku A. A zatem, najpierw Księga Przysłów, 31 rozdział, wersety od 10 do 31. Co prawda nie usłyszymy wszystkich wersetów, ale warto zajrzeć i poczytać sobie te ostatnie 22 wersy Księgi Przysłów. Cały ten tekst nosi tytuł, no właśnie, w liturgicznym lekcjonarzu zobaczymy, że będzie tam poemat o dzielnej niewieście. Natomiast w Słowie Bożym, w Biblii, będzie to również poemat, ale to będzie poemat o mądrości. Jasne, że pięknie jest, jeśli dzielna niewiasta, jeśli kobieta jest również mądra. I jest to bardzo ważne dla mężczyzny. Ale myślę, że warto skupić się dziś właśnie na tym, co jest prawdą duchową całego tego tekstu, co jest nieco ukryte. Pod tą osobą, pod postacią kobiety ukrywa się mądrość. Tak naprawdę ukrywa się mądrość Boża, bo cały ten tekst, cały poemat, ale i cała Księga Przysłów rozpoczyna się właśnie od słów o mądrości, które pozwalają zrozumieć to, co dzieje się w życiu, ale jednocześnie autor Księgi Przysłów zaznacza wyraźnie w 7 wersecie 1 rozdziału: bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, a głupcy gardzą mądrością i nauką. Bojaźń Pana. Czym jest bojaźń Boża? Przeczytamy w różnych komentarzach, że ta bojaźń Boża, to prawdziwa cześć, która polega na zachowaniu przykazań Bożych. Identyfikuje się ze Słowem Bożym, identyfikuje się z pragnieniami Boga, oddaje Mu cześć przez to, że zachowuje Jego przykazania. Święty Jan powie dużo, dużo później, że przykazania Boże nie są ciężkie, bo chodzi o to, żeby poznać Boga prawdziwego i uwierzyć w Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Nic więcej. My sami wiemy, że z tą wiarą, mądrością, bojaźnią Bożą. Różnie nam na drogach życia. Rozmaicie odkrywamy to w codzienności i wiemy, że nie zawsze jest tak pięknie i tak różowo, jak by się wydawało, czy jakby się chciało. Dlatego właśnie końcówka Księgi Przysłów jest poematem o mądrości. O mądrości, której wartość przewyższa perły, której zapobiegliwość sprawia pomnożenie majątku tych, którzy są za pan brat z mądrością, a może nawet inaczej, którzy wchodzą z nią w relacje jak w małżeństwie. Bardzo piękny tekst poematu i przedostatni werset całej tej księgi, tego poematu o mądrości, mówi właśnie tak. Wdzięk zawodny, piękność ulotna, to oczywiste. Wiele spraw naszego życia, wiele spraw mojego życia przestanie mieć znaczenie. Zapomnę o nich w trakcie mojego istnienia. Na wiele rzeczy przestanę zwracać uwagę. Co więcej, na wielu ludzi nawet przestanę zwracać uwagę. Umkną gdzieś mojej pamięci. Pewne znajomości, nawet przyjaźnie, te ludzkie, gdzieś mogą osłabnąć. Ja mogę tak wybrać, inni mogą tak wybrać, że przestajemy być w relacji. To może być piękne, to może być dobre, to może być wspaniałe, to może być bardzo pożyteczne, ale wiele rzeczy zostawię za sobą w ciągu życia. Niektóre stracę i to nie będzie dobre. Od niektórych zostanę uwolniony dla mojego zbawienia. Ale autor Księgi Przysłów zwraca uwagę, chwalić należy kobietę, która boi się Pana. Zamieńmy słowo kobieta na mądrość. Tak, warto zwracać uwagę na taką mądrość, pożądać, szukać, chcieć mądrości i walczyć o mądrość, która zachowuje przykazania, dla której Bóg jest centrum. Mieć w sobie taką mądrość, która nie lęka się, nie boi się, nie wstydzi się, nie jest dla niej ujmą, uklęknąć przed Bogiem, pytać Go o zdanie. Tak, żeby wejść w pokorę, żeby zdobyć mądrość Bożą, ta ludzka mądrość musi uklęknąć. Ta ludzka mądrość wiele czasu spędzi na kolanach. O tym mówił chyba święty Tomasz z Akwinu, że poznanie Boga, to wszystko, co można o Bogu powiedzieć, to jak można studiować teologię, tak naprawdę zaczyna się, trwa i kończy się właśnie na kolanach. Teologię studiuje się na kolanach. Na tym polega poznawanie mądrości Bożej. Na tym polega wejście w relację z Panem. Bojaźń Boża. Znam przykazania. Chcę w nich odnaleźć siebie, to znaczy chcę je uznać za swoje. Chcę zobaczyć, że te przykazania prowadzą mnie do szczęścia. Tak, przykazania Boże są dla mnie drogą do szczęścia. Są mi dane właśnie po to, abym był szczęśliwym człowiekiem. Przyznam szczerze, że od czasu do czasu gdzieś to myślenie zupełnie jest mi nie po drodze z moimi pragnieniami. Na przykład z różnymi pokusami, które mnie dotykają, od których chyba nikt z nas nie jest wolny. Może właśnie dlatego, tuż przed końcem roku liturgicznego, Kościół, przede wszystkim nasz Pan i Bóg, który karmi nas Słowem, przypomina nam o tym. O bojaźni Bożej, o mądrości, o sposobie na szczęście, którego autorem jest sam Bóg, Ojciec Wszechmogący. To pierwszy tekst. Drugim tekstem będzie psalm 128. Tym razem 5 wersetów psalmu 128, czyli właściwie tylko ostatni werset. Werset, który brzmi: i abyś oglądał swych wnuków, pokój Izraelowi. Bardzo konkretne pragnienie, właściwie znak szczęścia, znak błogosławieństwa Bożego, to zostaje opuszczone. Ten tekst zostaje opuszczony w dzisiejszym psalmie, ale warto popatrzeć na to, co się dzieje w tym tekście. Trzy cechy prawdziwego szczęścia. Po pierwsze, bojaźń Pana. Szczęśliwy, kto oddaje cześć Panu. Szczęśliwy ten, który oddaje cześć Panu. Błogosławiony jest człowiek, który oddaje cześć Panu. Dwa razy pojawia się to stwierdzenie. Tutaj chodzi o bojaźń Bożą. Bo czym jest zachowanie przykazań, jak nie właśnie kroczeniem drogami, które On wskazuje? Konkret. I co dalej? Konkretne znaki. Błogosławieństwo w posiadaniu, w dobrach materialnych. Błogosławieństwo, którym jest liczne potomstwo. Tym tekstem można było błogosławić również narzeczonych i nowożeńców. Tak przynajmniej mówi nam komentarz do tego psalmu. I owszem, tytuł tego psalmu to Szczęście rodzinne. I na początku, kiedy przeczytałem sobie ten fragment z Księgi Przysłów i psalm 128, pomyślałem, tak, chodzi o rodzinę. Ale później zacząłem doszukiwać się czegoś więcej, albo po prostu zacząłem słuchać i czytać komentarze do tych tekstów. I okazuje się, że nie tylko chodzi o rodzinę, albo może inaczej. Chodzi przede wszystkim o moją najważniejszą rodzinę, to znaczy o moją relację z Bogiem. O to, żebym doświadczył tego, że jestem w rodzinie Boga. Żebym zobaczył, że jestem ważny w oczach Bożych. Że Bóg chce wchodzić ze mną w relację, że On szuka sposobu, by ze mną rozmawiać, by zwrócić na siebie moją uwagę, by przykuć do siebie mój wzrok, moje serce, moje myślenie. Moje pragnienia, moją codzienność, żebym zobaczył, że Bogu zależy na mojej codzienności. Dlatego w tym pierwszym tekście była mowa o mądrości, która odkrywa drogi Boże. Dlatego psalm 128 rozpoczyna się właśnie od stwierdzenia: błogosławiony, szczęśliwy, pełen szczęścia jest ten, kto chodzi drogami wskazanymi przez Boga. Chcesz iść swoimi drogami? Dobrze, Pan Bóg ci na to pozwoli, mnie pozwala. Ale wiem później i przekonuję się często bardzo boleśnie, że te moje drogi wcale nie prowadzą mnie do szczęścia. Może na krótką metę, do jakichś pozorów, ale do ostatecznego szczęścia, do przekonania, że rzeczywiście jestem szczęśliwy, jestem spełniony, one do tego nie prowadzą. Takie szczęście odkrywam w relacji z Bogiem. I kiedy to odkrywam, mogę przekładać moje doświadczenie na relacje z innymi ludźmi. Mogę im pokazywać, na czym polega moje szczęście. To nie musi być ich droga. Przecież nie wszyscy, z którymi będę rozmawiał, czy których będę spowiadał, albo z którymi po prostu się spotkam, wymienimy uśmiechy, czy kilka słów, albo spojrzenia, od razu muszą iść do seminarium i wejść w kapłaństwo. Wcale nie. Pan Bóg ma dla nich ich drogę szczęścia. Ich drogę do szczęścia. Ich drogę do zbawienia, ich drogę do nieba. Bóg dla każdego z nas bardzo indywidualnie przygotowuje ten czas i taką drogę, która faktycznie prowadzi nas do szczęścia na wieczność. Ale jednocześnie każdy z nas jest wezwany do tego, by skoro już odkrywamy to szczęście na naszej drodze bycia z Bogiem, po prostu się tym podzielić, pokazać to. Nie zachowywać tylko dla siebie, o tym będzie mówić dzisiaj mocno Ewangelia. Nie zachowywać tylko dla siebie. Inni zobaczą. Może się zachwycą, może zmobilizują się do tego, żeby szukać swojej drogi, żeby odkryć swoją osobistą relację z Chrystusem, żeby zobaczyć, że ten Bóg, który daje mi szczęście, jest Bogiem, który dla nich też chce szczęścia i zbawienia. To wcale nie jest łatwe, szczególnie jeśli chodzi o siostry i braci, do których nie pałam zbytnią miłością, czy w ogóle nie pałam miłością. Którzy raczej są trudem dla mnie, cierpieniem, doświadczeniem, kłopotem. A przecież Bóg chce ich zbawić. Ja mogę mieć z tym problem, ja mogę się kłócić z Bogiem. Ja mogę próbować od czasu do czasu w taki dziecinny sposób dyktować Bogu warunki, komu powinien błogosławić, a kogo powinien ominąć. I fakt, przyznaję się do tego. Myślę, że wielu z was, którzy słuchacie teraz tego komentarza, też mieliście w swoim życiu takie momenty, gdzie rzeczywiście ktoś nam tak mocno zaszedł za skórę albo dał do wiwatu, że nie było w nas przyjaznych, nie mówiąc już o miłości, uczuć czy decyzji, które chciałyby dobra dla tego człowieka. A Bóg chce zbawić. I On także dla nich ma drogę do szczęścia. Może warto dzisiaj, kiedy będziemy słuchać tego słowa, na Eucharystii, dziś czy jutro, czy pojutrze, bo nie wiem, kiedy będziecie słuchać tego komentarza, może warto właśnie pomyśleć o tych, z którymi nam mocno nie jest po drodze. I może przez chwilę zdobyć się na taką modlitwę, na tę bliskość w miłości Bożej, która sprawia, że jesteśmy zdolni do miłości nieprzyjaciół, która otwiera nasze serce, która otwiera nas, nasze myślenie, naszą codzienność na osoby, w zwyczajnych warunkach i tak zupełnie bez Boga nam obce, ale w Chrystusie są naszymi siostrami i braćmi. Zajrzyjmy dalej do tego słowa, które prowadzi nas w dzisiejszej liturgii. Ciąg dalszy, czyli początek 5 rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan. To jest tekst bezpośrednio następujący po ubiegło niedzielnym czytaniu. Nie potrzeba wam pisać o dniach, o godzinach. Sami doskonale wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. I podczas tych wszystkich tekstów Paweł pisze: wy wszyscy przecież jesteście dziećmi światła i dziećmi dnia, a nie nocy i ciemności. To jest odpowiedź na zachętę, którą Paweł daje wers wcześniej. Wy natomiast, bracia, nie żyjecie w ciemności, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Nie żyjecie w ciemności. Zapamiętać sobie, że ja nie żyję w ciemności, że grzech, pokusa, rozpacz, to nie jest moje życie, to nie powinno być moje życie, to nie musi być moje życie. Ja mogę to ostatecznie, definitywnie zamknąć. Ja mogę z tym się rozliczyć, zostawić, oddać to Bogu. Może jako moją trudność, jako coś, co mi ciąży. Nie muszę tego dźwigać. Całą ciemność mogę oddać Chrystusowi i dlatego nie będę się bać przyjścia, powtórnego przyjścia Pana. On może przyjść jak złodziej w nocy, ale jeśli ja nie mam nic na własność, jeśli nie mam nic, co mnie tak wiąże z tym światem, z tą rzeczywistością, jeśli nie tulę do siebie, do swojego serca jakichś przywiązań, jakichś grzechów, bo szczególnie o to chodzi Pawłowi, to nie będę się bać, że przyjdzie dzień Pana, że wszystko zostawię. Jeśli nie mam nic, jeśli nie chcę mieć nic na własność, nie chcę mieć nic takiego, co mnie odsuwa, oddziela, co sprawia, że zapominam o Bogu, to czego mam się bać? Jeśli Pan już teraz od wszystkiego mnie uwolni, to przejście przez bramę śmierci, ktoś może powiedzieć, to będzie zwykła formalność. Po prostu. Jesteśmy synami, jesteśmy dziećmi światła i dziećmi dnia. Po prostu. My mamy w sobie światło. W nas jest dzień. Wszystko jest jasne. Wszystko jest odkryte. Nic nie jest zakryte. Nic nie jest schowane przed Bogiem. Wszystko mu oddaję. We wszystkie przestrzenie życia go zapraszam. Nie chcę mieć nic dla siebie. Nawet moje grzechy, których się wstydzę, z którymi najchętniej bym się pożegnała, ciągle mnie przygniatają do ziemi. To też mu oddaję. To też wyciągam na światło łaski. Tego też nie zostawiam na noc, w ciemność, w półmrok, w takie złudne poczucie bezpieczeństwa, że teraz tego nie widać. To mogę sobie na coś pozwolić. Nie o to chodzi. Dzieci światła, dzieci dnia, a nie nocy i ciemności. A zatem pójdźmy dalej do Ewangelii w redakcji świętego Mateusza, 25 rozdział, również kontynuacja poprzednich 13 wersetów, które mówiły o przyjściu Pana i o tym nieprzygotowaniu, braku zapobiegliwości i gorączkowym poszukiwaniu tej ogromnej rozpaczy dziewcząt, które okazało się nie miały już oliwy wtedy, gdy Pan nadchodził, gdy Pan młody miał się zbliżać. Więc pobiegły, zaczęły szukać gdzieś indziej i spotkały zamknięte drzwi. I okazało się, że usłyszały przerażające: nie znam was, nie mam z wami nic wspólnego, nie odkryłyście mojej przyjaźni, nie mamy ze sobą relacji. Przerażające. Jezus dalej mówi, będzie też podobnie, cała ta sytuacja będzie bardzo podobna, jak z człowiekiem, który wybrał się w podróż. I słuchamy przypowieści o talentach. Jasne, że chodzi tutaj o zdolności, o to, czym zostaliśmy obdarowani, co jest często powodem do chluby, co bywa również ciężarem, bo talenty to ciężka sprawa. Talent złota w różnych okresach mógł ważyć od 20 do prawie 70 kilogramów. To nie jest lekka sprawa. Myślę, że ci, którzy zostali mocno obdarowani, którzy mają wiele talentów, wiedzą doskonale, że ich życie wcale nie musi być łatwe. Ale nie chodzi tylko o to, czym można się pochwalić. Nie chodzi tylko o zdolności. Dla kogoś talentem może być trudność, może być cierpienie, może być choroba. Czasami są talenty, które się podziwia. Czasami są talenty, które budzą wstyd. Miłe, przykre, ciężkie, trochę lżejsze. Wszystko może być talentem, bo wszystko ma wartość w Bożych oczach. Absolutnie wszystko. Kiedy ów właściciel majątku wraca, zaczyna się rozliczać ze sługami. I dwóch pierwszych, ten, który otrzymał 5 talentów i ten, który otrzymał 2 talenty, to mogło być naprawdę trudne życie, spory ciężar egzystencji. Obaj mówią, że te talenty puścili w obieg, że nie zostawili ich dla siebie. Jeśli ma się talent, którym można się pochwalić, owszem, wytrwała praca, doskonalenie i sukcesy. Ale jeśli ma się taki talent, który rzeczywiście jest ciężarem, który faktycznie sprawia wiele kłopotów, puścić go w obieg, dać go na światło, jako dziecko światła i dziecko dnia, to nie jest łatwe. A Pan mówi, dobrze, daję ci więcej. Czy 5 talentów, kolejne 5 zyskujesz, 2 talenty, jeszcze 2 otrzymasz. I pojawia się człowiek, który cały talent ukrył w ziemi, schował w ziemi, bo miał swoje zdanie na temat gospodarza, na temat właściciela. Miał zdanie bardzo niepochlebne. Miał takie zdanie, jakie pojawia się czasami w głowach ludzi, którzy przeżywają rozmaite trudności. Bóg jest twardy, wymagający, żąda nie wiadomo czego i tak dalej, i tak dalej. I boją się Boga. Ale to nie jest bojaźń Boża, to jest lęk, to jest przerażenie, to jest odrzucenie. I o tym mówi właśnie 25, 26 czy 27 werset tego opowiadania o talentach. Bałem się ciebie, ukryłem talent w ziemi. I słyszy od gospodarza, mogłeś go puścić w obieg, mogłeś go zanieść do bankierów. Kto to jest ten bankier? Jeśli wiemy, że naszym największym skarbem jest Bóg, jeśli wiemy, że największy skarb tutaj na ziemi, jakim jest Eucharystia, kryje się w tabernakulum i otrzymujemy ten skarb, kiedy wchodzimy w relację z Bogiem, kiedy zaczynamy się modlić, to może właśnie ci bankierzy, to jest wszystko, co robisz po to, by wejść w relację z Bogiem. Te wszystkie czynności, w których oddajesz Bogu, w których dajesz Bogu swój ciężar, swoje zdolności, po to, by nie były powodem pychy, i swoje trudności, by nie były dla ciebie powodem przeklinania Boga, złorzeczenia Bogu. Twoja modlitwa to jest ten bankier. Od czasu do czasu posty, jałmużna, twoje czytanie Słowa Bożego, twoja chwila adoracji, twoja Eucharystia, twoje skupienie. Może twoje wyjście do braci i sióstr ubogich, twoje dobre słowo, to wszystko, co czynisz ze względu na Boga, aby dać Mu swój talent, aby podzielić się tym, co otrzymałeś, aby nie zachowywać tego tylko dla siebie, by twój talent innym pomógł w dźwiganiu ich talentów, w odkrywaniu ich relacji z Bogiem. Nie jest łatwo, kiedy w całym życiu pełnym sukcesów, nagle odkrywa się jeden talent, który jest trudny, wstydliwy, kłopotliwy. Łatwo wtedy wejść w pokusę ukrycia go głęboko w ziemi, zapomnienia. A Bóg nie chce zapominać. Bóg nie chce, żebyśmy zapominali o swoim życiu. Bóg chce zbawić całe nasze życie. Bóg chce zbawić całych nas, z całą historią, ze wszystkim, co się wydarzyło. Dlatego właśnie chodzi o prawdę, dlatego chodzi o mądrość, by nie dać się zwieść przekonaniu, że muszę być jakiś przed Bogiem, że muszę być inny, że muszę być lepszy, że muszę być nieprawdziwy. Nie mogę się pokazać przed Bogiem z takim grzechem, z taką słabością, z takim doświadczeniem, z takim buntem, z takim stwierdzeniem, no właśnie, nie wolno mi przyjść przed Boga. I co? I będę żyć sam? I będę sam dusić się tylko i wyłącznie w swoim towarzystwie i będę ukryty i będę chodził tylko nocami, wieczorami i będę żył w ciemności? Dlaczego? Przecież jestem dzieckiem światła, jestem dzieckiem dnia, nie nocy i ciemności. Bardzo mocna jest ta przypowieść, siostry i bracia. Obnaża rozmaite pokusy, ale przede wszystkim zachęca nas i zaprasza, daje motywację do tego, by rzeczywiście wszystko oddawać Bogu. Nawet to, co dla nas jest przekleństwem, a nie talentem, ale co w oczach Bożych może się okazać najlepszą drogą do nieba, właśnie przez jakąś trudność. Ale nie zostawaj w niej sam. Nie przytulaj się do niej tak mocno, żeby nikt jej nie zobaczył. Nawet Bóg. Przyjdź, przyjdź przed tabernakulum, przyjdź przed ten sejf miłości Bożej, wejdź w Eucharystię i oddaj to, nie zostawiaj dla siebie, nie musisz. Jest jeszcze jedna przypowieść o minach, to trochę mniejsza wagowo wartość. I tam jest wyraźne stwierdzenie, że jeden ze sług tę swoją minę, ten dar zawinął w chustę, w sudarion, w chustę grobową. Potraktował dar Boży, potraktował łaskę, której nie odkrył, której nie zrozumiał, z którą nie chciał się zgodzić, na którą nie chciał się zgodzić. Potraktował ją jak trupa. Ten trup będzie dalej gnił, będzie się psuł, będzie fetor. Pomimo rozmaitych zabiegów kosmetycznych, groby są jednak grobami. I to nie jest nasza przyszłość. Dlatego prośmy dzisiaj wspólnie Boga, za siebie nawzajem, abyśmy mieli tę odwagę oddania Mu wszystkiego. Abyśmy każdy z tych talentów, które otrzymaliśmy, trudny czy piękny, zrozumiały czy zupełnie nieodkryty, taki, którego pragnęliśmy i który jest dla nas rzeczywiście darem Bożym, ale i też taki, na który bardzo trudno się zgodzić, a który jest ważny w Jego oczach, abyśmy umieli z tymi talentami zrobić to, co powinniśmy zrobić. Przychodzić z nimi do Boga. Być z tymi talentami razem z Bogiem. To będzie mądrość. To będzie nasza droga do szczęścia. Nie bójmy się jej. Bogu naprawdę chodzi o nasze zbawienie.
Bogu niech będą dzięki.